Cześć, z tej strony Paulina Klepacz, a to podcast Samo Miłość. Po pewnej przerwie wracam do nagrywania, wracam do Was i pomyślałam, że w sumie nigdy tak konkretnie nie opowiadałam Wam o tych moich takich seksualnych, pozytywnych korzeniach, które wyniosłam z domu. Oczywiście temat moich sekspozytywnych rodziców, jak dziś możemy ich nazwać, przewijały się siłą rzeczy jakieś moje osobiste dość historie z młodości, które mnie ukształtowały, ale pomyślałam, że może to będzie ciekawe i fajne opowiedzenie o tym moim takim backgroundzie. Bo myślę, że to ma istotne znaczenie w ogóle, jak mamy w domu oczywiście. Myślę, że żaden dom nie jest idealny tak w ogóle, no ma to wpływ na nasze dorosłe życie. I tu często winim rodziców, oczywiście rodzice też nie są wszystkiemu winni, ale, no, ale na pewno jest łatwiej, na pewno jest to taka ogromne pozytywne zaplecze, kiedy w tym naszym domu było rodzinnym okej. A jeśli było też okej pod tym względem podejścia do seksualności, do cielesności, no to tym jeszcze lepiej, to tym większym przywilej. I myślę, że to jest bardzo ważne, gdyż żyjemy w takim społeczeństwie, które niestety wciąż do tej seksualności podchodzi bardzo negatywnie. Trudno się też temu dziwić, no bo i polityka ma ogromny wpływ i to jednakże wpływ kościoła katolickiego wciąż tu jest i jakby ta retoryka, że seks, seksualność to jest coś, co ma rację bytu, czego celem jest właśnie tworzenie nowych istot, sprowadzanie nowych ludzi, nowych członkiń i członków społeczeństwa, nowych osób, które będą przedłużały nasz ludzki gatunek, które będą pracowały, zapewniały emerytury i tak dalej. Więc nie mówi się o tym takim pozytywnym aspekcie seksualności, w tym takim ogólnym seksualnym dyskursie. Oczywiście rozwój internetu bardzo tutaj sprzyja. Możemy znaleźć coraz więcej fajnych źródeł na platformach choćby społecznościowych, ale jednak ten dom rodzinny jest taką jakby istotną tutaj częścią układanki, która może wpłynąć negatywnie, nie może wpłynąć negatywnie, a może też neutralnie na to nasze podejście, na to jak będziemy w dorosłym życiu sobie w sferze seksualnej rozwijali się, jak to będzie wyglądało, czy będzie nam łatwiej, czy trudniej. Oczywiście to nie tylko jest ten dom, to są oczywiście jakieś różne nasze doświadczenia, pierwsze, kolejne, też to jakby zmiana myślenia, środowisko, w którym się obracamy. Ale jednak i dlatego tak chciałam tu wrócić do tego swojego dzieciństwa, bo ja choć tutaj też pewnie do tego nawiązywałam, że z wyboru jestem osobą bezdzietną i jakby wiele za tym stoi, myślę, że też nagram po prostu o tym odcinek. Bo w innych podcastach opowiadałam, udzielałam wywiadów, a tutaj jednak mało tego tematu było. Mimo tego, że właśnie mam takie podejście, to myślę, że osoby z mojego pokolenia, milenialsi, no tutaj bardzo jest duża ich rola w tym, aby te dzieciaki, które sprowadzają na świat, które wychowują, właśnie gdzieś tak uświadamiać, aby ten temat seksu był naturalną częścią tego, o czym się rozmawia. Żeby nie był to temat, nie wiem, kiedy dziecko zobaczy prezerwatywy w sklepie i zapyta, co to jest. Żeby nie był to temat, który się tym tabu tak, wiecie, owija. Że to jest coś nie dla dzieci, nie interesuje się, powiem ci kiedyś. Bo w zależności od wieku można to właśnie w takich sytuacjach bardzo naturalnych można tutaj tworzyć tę więź i tę nić porozumienia i jakby prostu mieć potem z wiekiem tego naszego dziecka, jak będzie ono dorastało, możliwość poruszania kolejnych tematów w inny sposób, w głębszy. No bo kiedy temat seksu jakby nie istniał, a był tak tabuizowany, to myślę, że trudno jest, oczywiście nie jest to niemożliwe, ale jednak na pewno trudniej z nastolatkiem, nastolatką powiedzieć, dobra, teraz jest ten czas, rozmawiamy. Kiedy już taka młoda osoba będzie miała pewne też rzeczy ukształtowane w swojej głowie, bo rówieśnicy, bo szkoła, bo to, co widzi i słyszy w internecie. No ale ja urodziłam się w czasach, kiedy jeszcze internetu w tak powszechnym dostępie nie było, bo był to początek lat 90. I moi rodzice w sumie nie mieli szans dostać edukacji seksualnej, bo potem to się już w ogóle nie myślało w szkołach, a w rodzinie się o tym nie rozmawiało raczej. Więc tym większe zawsze jest moje takie zdziwienie, że kurde, że oni jakoś tak no, podeszli do tego wychowywania mnie w takim seks pozytywnym duchu, jakoś tak sami z siebie. Oczywiście może po stronie mojego taty bardziej był ten dziadek, który nawet nie tyle rozmawiał o seksie, co na każdy temat uważał, że powinna być książka, że warto się doszkalać, czytać. Więc być może on coś takiego podsunął. Jednak rodzice za bardzo tego nie pamiętają, tego momentu. Ale jednak no, po prostu tak po ludzku, choć w małym mieście, choć można by to ubrać w stereotypy, rozumieli, że seks jest fajny, że seks sprawia przyjemność, że jest to naturalna sprawa, że nasze ciało, niezależnie od tego, jak wygląda, no to daje tę przyjemność i jest to okej. I ja, kiedy pamiętam te swoje takie najwcześniejsze lata, to nie było problemu, kiedy rodzice, nie wiem, właśnie chodzili po domu nago, ktoś zapomniał piżamy i wychodził do sypialni po nią nago, bez ręcznika, bo już się wytrał, wykremował, to po co? Nie było takiego właśnie, że o, nagle po prostu totalnie celebrujemy tę nagość, chodzimy nago i ale było takie podejście, że są sytuacje, kiedy możemy sobie na to pozwolić i że to jest przyjemne, że to jest raczej powód do uśmiechu niż do tego, aby na siebie fukać, upominać. Oczywiście dostałam takie lekcje, kiedy powinnam właśnie zadbać o siebie, jak te swoje intymne granice wyznaczać. Zdecydowanie. Była ta świadomość, pamiętam, mama mi gdzieś tam poruszała te tematy, ale właśnie, chociażby to, że była ta nagość taka totalnie naturalna, że były książki o seksualności, które stały na półce, na jednej z półek w biblioteczce, pamiętam, nie wiem, czy wyżej, czy niżej były te wszystkie takie klasyki typu Ogniem i Mieczem, Pan Tadeusz, i była półka, gdzie stała Wisłocka i Milicki, no to wszystko, co w tamtym czasie wychodziło, co było dostępne w latach 90., więc była encyklopedia seksu dla dorosłych, ale była encyklopedia seksu też dla dzieci, ale był też album z lat 80. piękny, z aktami, mam go zresztą w swoim domu teraz, tata mi go podarował, ja mu podarowałam album z Arakiem, więc myślę, że ze zdjęciami Arakiego, więc gdzieś tam się to wyrównało. I jakby nie było problemu, abym ja ten album z aktami ściągnęła. Zobaczyła właśnie nagie, różne ciała, różne cipki. Jakby no, to było coś, jeśli jestem ciekawa, mogę zrobić, jeśli mam pytanie, mogę je zadać. Bardziej, i myślałam, że tak jest w każdym polskim domu. I jakby na początku podstawówki to się trochę, to moje takie idylliczne myślenie rozmyło, kiedy przyszły do mnie koleżanki i były no, w pewnym szoku, że te książki stoją tak u mnie na półce. No wiecie, może jakaś tam Wisłocka to jeszcze pół biedy, ale no te akty i że to można ściągnąć z półki sobie obejrzeć, no to było coś nowego. To ja miałam taki sygnał, że to u mnie w domu nie jest normalnie. Ale mimo wszystko to ja byłam tą chyba pierwszą, która pokazała koleżankom film porno, no bo były te filmy, też nikt tego nie ukrywał przede mną. To bardziej jak chodziłam z tatą do wypożyczalni wybierać sobie bajki. Pamiętam, jak pani wypożyczalni pakowała, przekładała te z kolorowych pudełek z tymi nagimi aktorkami, kasety z tych etui pudełek z nagimi aktorkami do takich czarnych etui, no, które były tak charakterystyczne. Wiadomo było, że w tych czarnych etui bez żadnych napisów, no to jest, są pornosy. No i to było, to leżało, bo wypożyczone to zostawało w odtwarzaczu VHS. Jakby kiedy, nie wiem, w nocy wstawałam, budziłam się, a tata to oglądał z mamą, no to no, to leciało, tak? Nikt nie udawał, że tego się nie ogląda, tego nie ma. I to właśnie było takie, że oni sobie oglądali to razem. Oczywiście nie zawsze, ale oglądali razem, wybierali razem te produkcje. Teraz to bardziej korzystają z tego, co jest w sieci, ale wtedy było tak. Chodzili do sex shopów ówczesnych, choć w małym mieście to był taki jeden i on był też tak na skraju, to było takie specyficzne. I właśnie wtedy na przykład czułam też, że to jest jakieś takie miejsce zakazane, że coś z tym seksem może jest nie tak. Że ci moi rodzice niby tak spoko, ale... No ale gdzie indziej tak nie ma. No w szkole też ten temat seksu bardzo był traktowany po macoszemu. Edukacja seksualna, no to był żart. Było parę lekcji, ale właśnie już nazywanych wychowaniem do życia w rodzinie. Kiedy był temat okresu, to chłopcy musieli wyjść. Więc oczywiście no to wszystko, co znamy z takich tych negatywnych historii. No i co było w tej szkole? Jeszcze straszenie ciążą, straszenie infekcjami przenoszonymi drogą płciową, HIV, więc nic tutaj nie było takiego poza domem, co by mi pokazywało, że ten seks jest dobry. I myślę, że też właśnie to straszenie było takie, że my się wszystkie z koleżankami bałyśmy tej ciąży. No już mówię o tym trochę późniejszym okresie, ale jednak był ten strach przed ciążą. Pamiętam, że kiedy już zaczęłam czytać Wysokie Obcasy w liceum, to doszedł też ten strach przed ciążą, no nie tylko po prostu przed ciążą, bo nie jest to pozytywnie odbierane przez społeczeństwo, że się wróci z brzuchem, choć wiedziałam, że w domu rodzinnym to bym dostała wsparcie, każda moja decyzja byłaby poszanowana wobec takiej niechcianej ciąży, ale że taka niechciana ciąża, no właśnie w Polsce nie może zostać przerwana po prostu, że taka niechciana ciąża albo ciąża, która zagraża twojemu życiu, niekoniecznie też właśnie wtedy zostanie przerwana. W tych warunkach, które zapewniała ta koszmarna ustawa z 93 roku. Były straszne historie, tak? Sprawa Alicji Tysiąc. I to już pierwsza taka myśl, że to prawo nie funkcjonuje, że bycie kobietą, ta kobieca fizjologia, no to jest coś gorszego, że to na twojej głowie są te problemy i że ten seks wiąże się z konsekwencjami, które są bardziej dotkliwe dla dziewczyn, dla osób z cipką. Więc to na pewno było takie kontrastowe. Ale jednak w tym właśnie rodzinnym domu było to, że ja wiedziałam, gdzie leżą prezerwatywy, że tata mi kiedyś dał, żebym sobie poćwiczyła zakładanie takiej prezerwatywy, że ja miałam to poczucie, że mogę z nimi o wszystkim porozmawiać, ale oczywiście, kiedy zaczęłam dojrzewać, to dla mnie było takie to o furze, rodzice uprawiają seks oczywiście, tak? Nie chciałam ich widzieć jako osób seksualnych, wydawali mi się, że bardzo starzy i wszystkie moje koleżanki, koledzy mieli trochę takie podejście. No i cóż, nie chciałam wiedzieć, że oni sobie robią takie zdjęcia, jak jeździliśmy pod namiot i budziłam się i ich nie było, to wiedziałam, że na pewno gdzieś tam nad ranem uprawiają seks na plaży i jakby mówię, Boże, jeszcze tylko dostaną mandat, albo ich aresztują. No bo wiadomo, jako dzieciak to nie miałam jeszcze o tym wszystkim takiego jasnego pojęcia, jak to wygląda, co grozi za taki seks, ale wiedziałam, że to na pewno nie jest pozytywnie widziane. No i też to, że no, Było to słynne brawo z rubryką, z pytaniami, które czytało się na ławce pod blokiem i oczywiście ta rubryka była pierwszą, do której się zaglądało. I było takie właśnie trochę podśmiewanie, trochę wypieki na twarzy. No i to, że właśnie bardziej śmiech niż taka rozmowa, niż dzielenie się emocjami wokół tej seksualności. No jakby jako nastolatka nie rozmawiałam ani z rodzicami, ani z koleżankami o tym na przykład, że się masturbuję. W ogóle miałam takie bardzo wtedy dziwne poczucie, bo to było coś nowego, obcego. Jakby filmy raczej wtedy przedstawiały masturbację chłopaków. Wiedziało się, że to chłopaki to robią, ale dziewczyny? No, o tym było mniej w tych wszystkich książkach i w tej całej popkulturze. W tych książkach mówię o rodziców, tak? Mimo właśnie tego, że ten seks pozytywny dom, to pewne rzeczy musiałam sobie tam dopracować, przepracować. I też to sprawiło, że zajęłam się tą seksualnością, tym tematem. A zwłaszcza tą samą miłością, czyli masturbacją. Nie było właśnie wilgotnych miejsc, nie było serialu Dziewczyny. Seks w wielkim mieście dopiero gdzieś tam w Polsce zaczął się pojawiać i jakby właśnie można wszystko, tam sporo rzeczy zarzucić takim produkcjom, ale jednak pokazywały coś nam, że coś takiego, co nie było w tym ogólnym dyskursie, o czym się nie mówiło, że dziewczyny też się masturbują, bo dlaczego by nie, tak? I że jest to normalne, że to jest ten krok w rozwijaniu tej swojej seksualności, bo istotami seksualnymi jesteśmy od narodzenia do śmierci i na różne sposoby możemy realizować, nie realizować tej naszej seksualności. No i ci rodzice też są seksualni, czy tego chcemy, czy nie. Rodzice, właśnie wracając do nich, którzy zabierali mnie na nagie plaże. Tak jak właśnie miałam ten okres buntu, to potem, kiedy już pojechałam do studia, jakby zaczęłam układać swoje życie, no to też ta nasza rozmowa się zmieniła. Już to nie byli oni dla mnie tylko nauczycielami, jakby nie tłumaczyli mi pewnych rzeczy, wyjaśniali, ale też tak po partnersku bardziej rozmawialiśmy, aż po to, że no właśnie, no chciałam uznać, że oni też uprawiają seks. Oni też wiedzieli, że ja uprawiam ten seks na różne sposoby, wiedzą, więc znowu zaczęliśmy jeździć na nagie plaże. Zaczęliśmy się wymieniać jakimiś informacjami. Takim tematem, który szczególnie mojego tatę interesuje, są gadżety erotyczne i to, że ja mam taki dostęp do tego, to jest dla niego zawsze taki temat, na przykład właśnie gadżet erotyczny, to jest coś, co ja im w prezencie daję dzisiaj. I to też myślę, że jest takie, że moi rodzice przez tyle lat gdzieś tam mają ten płomień w sypialni. Jakby to, że oni są ciekawi nowych rzeczy, że to, że ich ciała się zmieniają, że ich sprawność fizyczna się zmienia, nie jest dla nich jakimś takim powodem na szczęście, póki co frustracji, ale raczej tego poszukiwania nowych technik, odkrywania przyjemności na inne sposoby, w innych częściach ciała, nie tylko w genitaliach, że właśnie wykorzystywania gadżetów erotycznych może bardziej, bo wiadomo, wraz z wiekiem pojawiają się też różne choroby i różne tutaj mają wpływ na to, co można zrobić w tej sypialni. Ale to jest jednak świetne, że oni wciąż, aż do pozazdroszczenia, tak na przykład jak porównuję siebie z nimi, to ja im po prostu tak pozytywnie zazdroszczę, jestem bardzo uradowana, że oni mają taką bliskość, że tak sobie eksplorują fajnie razem swoją cielesność. No są świetnym tutaj przykładem dla mnie. Właśnie tego, że wraz z wiekiem ten seks po prostu się zmienia, tak? I że to jest taka wizja bardzo pozytywna, wizja jakby i trochę konieczność, która zmusza nas do tej eksploracji, do poszukiwania tych nowości, więc nie ma nudy w sypialni. I że właśnie ten rozwój technologii umożliwia to umożliwia nam eksplorowanie tej seksualności niezależnie od tego, w jakiej jesteśmy kondycji fizycznej. A na pewno dobrze wpływa na tę więź, dobrze wpływa na samopoczucie. Więc tutaj mam totalnie taki przykład z domu. I to bardzo jest dla mnie fajne, jakby to, na jakim dzisiaj, w jakim kształcie prowadzimy z rodzicami te rozmowy. I brakuje mi bardzo w tym polskim dyskursie, ale w ogóle też w popkulturze, wciąż mało jest tego takiego seksu osób dojrzałych, osób w takim wieku jak moi rodzice, 50+, 60+. Bo to są świetne przykłady tego, że no, to nasze życie nie jest najbardziej kolorowe i właśnie wyposażone w przyjemność tylko wtedy, kiedy jesteśmy młodymi osobami. Że to może trwać, bo dlaczego by nie? No i też oczywiście, jakby to też już opowiadałam kiedyś przy okazji ciała pozytywności, że ja nie uniknęłam jakichś takich problemów z samoakceptacją i tak dalej, bo choć właśnie miałam ten taki super pozytywny przykład, że ciało jest po prostu dobre, że ciało daje przyjemność i że niezależnie od tego, jak wyglądamy, że ten wygląd nie jest tym najważniejszym elementem wpływającym na poczucie wartości, no to jednak, cóż, kultura taka nie inna. Koniec lat 90., początek lat 2000 i walka z celulitem, to, że wszyscy byli szczupli, początki Photoshopa, płaskie brzuchy, gładkie ciało, kultura diet, to, że moja mama starała się tak mi wpoić pozytywne rzeczy, zwłaszcza ona tutaj o ten taki obraz samej siebie dbała, mój, ale no, to też było nie do uniknięcia, żebym nie słyszała, jak ona z koleżankami rozmawia w kuchni o tym, jak one się odchudzają, jak narzekają na swoje sylwetki, na swoją wagę. Co my przekładałyśmy potem z dziewczynami i o czym my rozmawiałyśmy? Właśnie nie rozmawiałyśmy o tym, jak, że masturbacja i tak dalej, że fajne, przyjemne rzeczy, tylko właśnie rozmawiałyśmy o tej takiej stronie, o tej atrakcyjności fizycznej. Tym się przejmowałyśmy przede wszystkim. I to było takie, że wręcz no, u wielu z nas prowadzące do zadręczania. Dlatego myślę, że to jest tak bardzo istotne, aby w tej edukacji seksualnej podkreślać ten element przyjemności. Nie, oczywiście musimy powiedzieć, jak się zabezpieczyć, jakie są ryzyka, ale aby nie tylko straszyć i właśnie, żeby to powiedzieć, że to jest naturalna wręcz, no po prostu część życia seksualnego, że można się nabawić jakiejś infekcji, że może być niechciana ciąża, ale że to nie jest kara za grzechy, że to nie jest wyrok, że żyjemy w XXI wieku i wszystko jest do rozwiązania. A seks nie jest tylko po to, aby były z niego dzieci, ale przede wszystkim, aby było nam przyjemnie, że jest to taki aspekt, jeśli chcemy go eksplorować, który może nam naprawdę dać mnóstwo frajdy, niezależnie od tego, w jakiej jesteśmy konfiguracji, czy jesteśmy w związku, czy nie. Jakby może nam dać mnóstwo frajdy, czy chcemy dzieci, czy nie chcemy. I to jest coś takiego, co powinno płynąć i jakby mam nadzieję, że coraz więcej osób będzie tak seks pozytywnie podchodzić do tego wychowywania swoich dzieciaków i że może zmieni się władza i w szkołach też czekamy się edukacji seksualnej z prawdziwego zdarzenia, a nie wychowania do życia w rodzinie. W rodzinie bardzo wąsko pojętej, a rodziny są bardzo, bardzo różne, patchworkowe, dwie mamy, babcia i mama, dwóch ojców, no przeróżnie jest, tak? Mówiąc już tutaj o poliamorii i większych układach, o rodzinach patchworkowych, więc no, może nie mam swoich dzieci, ale mam nadzieję, że chociaż swoim gadaniem gdzieś tam dotrę, bo to też jest dla mnie taka forma podziękowania moim rodzicom za to, że no, że ułatwili mi to życie, co oczywiście musiałam sama przepracować, dojść, wyeksplorować to moje, ale ale na pewno było mi dużo, dużo łatwiej, jest mi dużo łatwiej. Bardzo im za to dziękuję. Dzięki mamo, dzięki tato i bardzo fajnie jest oglądać to, jak fantastycznie sobie radzicie, jak się czujecie. Bo wiadomo, życie jest mnóstwo różnych problemów i tego, ale właśnie to jest to fajne, że gdzieś tam można wykroić dla siebie ten kawałek taki, bo chyba to, po to wszystko jest, żeby było nam przyjemnie. Mało jest tego kultu przyjemności ciągle i właśnie chciałabym was zachęcić wszystkich do tego, żebyście... Bo wiem, jak jest trudno, bo sama się bije to w piersi, ale żebyście sobie wyrywali, wpisywali w kalendarz różnego rodzaju przyjemności. Ja tu nie mówię tylko tej seksualnej. Przyjemności, kiedy skupienie jest tylko na niej, kiedy jest to uważne. Bycie czułymi dla siebie, właśnie dobrymi, stawianie siebie na liście priorytetów w miarę możliwości. Bo to opiekowanie się o siebie jest naprawdę super ważne i kiedy jest nam dobrze, przyjemnie, to zawsze jest jakoś łatwiej, chociaż trochę. A tutaj mamy na przykład szary marzec i tym bardziej trzeba się rozpieszczać. Więc wszystkiego przemiłego, rozkosznego. Dzięki.